Drodzy Państwo, w soboty katechezy z Kościołem w trzecie tysiąclecie głoszą księża biskupi. Za dwa miesiące beatyfikacja sługi Bożego, księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego i z tej okazji proponujemy Państwu przygotowanie bezpośrednie już do tej beatyfikacji, a to przygotowanie poprowadzi na naszej antenie ksiądz biskup Józef Szamocki, biskup pomocniczy toruński, który jest już razem z nami. Szczęść Boże,
Szczęść Boże biskupie. Ojcu i wszystkim naszym drogim słuchaczom.
Dziękujemy za tę posługę, Bóg zapłać. I przyzywajmy na początku Bożego Ducha Świętego, by był tym przewodnikiem po nauczaniu księdza prymasa.
Serce, aby czuło
Już. Szczęść Boże wszystkim drogim słuchaczom, którzy każdej soboty nieomal wsłuchują się w głos Kościoła, a dzisiaj tym głosem Kościoła ma być dla nas prymas Stefan Wyszyński, wielki prymas tysiąclecia. Po dobrym roku chcemy znowuż powrócić do naszych spotkań z prymasem, które mają nas przygotować do beatyfikacji. Wiemy, 12 września, data już wyznaczona i ufamy, że tym razem będziemy przeżywać z wielką radością to wielkie święto, które stanie się chyba świętem całego narodu i wszystkich Polaków rozsianych również poza granicami kraju. Przypomnijmy sobie, myśmy się spotykali już przed rokiem, podczas pandemii, wierząc to, że być może ta beatyfikacja w maju dojdzie do skutku, i mieliśmy już kilka spotkań. I ja może tylko przypomnę, jaki jest schemat takich nauk, tych naszych spotkań. W pierwszej części zawsze będziemy spotykali prymasa i to w taki sposób troszeczkę chronologiczny, a więc dzisiaj tak samo nie zaczniemy od początku, tylko wejdziemy w to miejsce, w którym ostatni raz się spotkaliśmy. Potem trzeba będzie dostrzec oblicze księdza prymasa, to dlaczego on zasługuje na to, aby być błogosławionym czy świętym, w oblicze w kontekście Ewangelii, bo tutaj trzeba dostrzec właśnie to objawienie świętości Boga w całym jego życiu i w całej jego posłudze. A więc to, co byśmy mogli nazwać, że fundamentem i siłą życia prymasa zawsze był Chrystus. I obecna oczywiście Matka Boża i całe to wielkie jego doświadczenie, aby tylko Chrystusowi służyć w szkole Maryi. No i później ten zwornik, owoc ducha w życiu prymasa, zwornik, abyśmy byli jedno, bo to jest jeden z wielkich takich znaków świętości prymasa, że on zawsze łączył, on nigdy nie dzielił. Czyli to jest cała tajemnica Boga, który szuka człowieka i chce go po prostu zbawić. Temat główny tych rekolekcji, czy tych nauk, jest następujący. Łamany jak chleb, abyśmy byli jedno. I myślę, że już trzeba po tym wstępie już nie zabierać czasu antenowego, tylko przejść do kolejnego spotkania z prymasem. Z naszych spotkań to już jest 10. A tytuł tego spotkania, Włamany jak chleb, abyśmy byli jedno, ostatni i najmniejszy z braci. Moi drodzy, my nieraz słyszeliśmy bardzo różne opinie na temat kardynała Stefana Wyszyńskiego. I bardzo często jego przeciwnicy, którym nie było z prymasem po drodze, po prostu chcieli podważać jego autorytet, mówili, że jest dumny, zarozumiały, wyniosły, niedostępny. Znamy to wszystko, te takie insynuacje. A my dzisiaj chcielibyśmy odkryć prawdę zupełnie inną, dostrzec zupełnie inne oblicze prymasa i myślę, że wielu świadków tego, jakim on był człowiekiem, dobrym, ciepłym, pełnym pokoju, rozwagi, pełen empatii dla drugiego człowieka, że chcielibyśmy po prostu dzisiaj to w tej katechezie, na ile to możliwe, sobie przybliżyć. A niech nam posłuży w tym kolejna jakaś kartka wybrana także na początek z życia prymasa. Moi drodzy, jest rok 1962, bo do tego czasu już żeśmy jakby doszli, wędrując za prymasem. Prymasa Wyszyńskiego spotyka już kolejna fala upokorzeń ze strony władz. Między innymi polegało to na tym, że prymas wydał w wydawnictwie Paletynu we Francji swoje przemówienia. One zostały wszystkie skonfiskowane na granicy. My dzisiaj wiemy, że chciano uwięzić słowo proroka, ale to się po prostu nie udało. Była to tylko taka chwilowa, można by powiedzieć, przerwa w tym, że ludzie, bo ludzie i tak na powielaczach rozdawali między sobą to wszystko, co prymas już dotąd w naszej ojczyźnie powiedział. Czekało też kolejne wezwanie, wyjazd do Rzymu. 62 rok to sesja przygotowawcza soboru. Prymas tak mówił: pragnę poddać się biernie Duchowi Świętemu, który będzie przemawiał przez Jana 23 i krótko potem dodał: uczucie dominujące w nas to uczucie wewnętrznej uległości, wewnętrznego podporządkowania się temu, co Bóg zamierza. Żegnany przez tłum ludzi na dworcu w Warszawie, otrzymał kwiaty, które potem przekazał w Częstochowie, bo tam się pociąg zatrzymał, i prosił, aby do Matki Bożej je zanieść. Tak powiedział: weźcie to dla Matki Jasnogórskiej. Jak zawsze chwałę, którą odbieram od ludzi, przekazuję per Mariam Soli Deo. Opatrzność znowuż zaskoczyła. Na powitanie Jan 23 wobec zgromadzenia kardynałów wygłosił pochwałę Matki Bożej i oznajmił, że podczas tych obrad jest obecna najdroższa czarna Madonna z Częstochowy. Jej opiece i trosce powierzył wszystkie prace soberowe. Prymas 25 lutego został zaproszony przez papieża na audiencję i razem z nim stanął w oknie na błogosławieństwo. A papież wskazał na osobę prymasa, a ludzie z placu zareagowali gorącymi oklaskami. Wielka nowenna, która trwała w tym czasie w ojczyzny, osiągnęła więc jakby swój drugi wymiar. Zaczęła się bardzo mocno wpisywać w tajemnicę Kościoła powszechnego. Gdy przed rozpoczęciem pierwszej sesji soborowej na audiencji biskupów polskich prymas wręczył Janowi 23 księgę czuwania soborowego z terminarzem, kiedy jakie parafie, jakie diecezje będą czuwać o pomyślność obrad, a papież także w darze otrzymał kopię oblicza czarnej Madonny. I prymas życzył, by czarna Madonna, którą papież miłuje i polecił jej pracę soboru, była prawdziwą wspomożycielką. Kolejne sesje soborowe i wydarzenia towarzyszące ukazały przyjaźń i zaufanie, jakim papież Jan 23 darzył prymasa. Wydarzenia te to m.in. wizyta papieska w kościele świętego Andrzeja Boboli na Kwirnale, prywatne spotkania w apartamentach watykańskich i długie rozmowy na temat kościoła, zwłaszcza ostatnia pożegnalna audiencja z 20 maja 1963 roku, na którą mimo choroby papież wstał z łóżka, by pożegnać biskupów powracających do Polski. Wtedy podczas tej audiencji papież z prymasem rozmawiał prywatnie godzinę. Jan 23 zmarł 3 czerwca. Agonia trwała 4 doby, a towarzyszyło mu oblicze jasnogórskiej pani. Warto zauważyć, że w podobnych okolicznościach w Castel Gandolfo, obok kaplicy z obrazem Matki Bożej Boskiej Częstochowskiej, umierał Pius XII. 21 czerwca 1963 roku papieżem został Paweł VI, równie wielki przyjaciel Polski. Wyznał to, odpowiadając na homagium prymasa, prosząc o jedno zdrowaś na Jasnej Górze. A wtedy prymas zapewnił o codziennej przed jego ołtarzem Eucharystii. 29 września 1963 roku rozpoczęła się więc druga sesja soboru, a z kościoła w Polsce płynie kolejny dobry czyn soborowy, nowa forma pomocy. We wszystkich parafiach wierni podejmują czyny dobroci, przebaczenia, pojednania i miłosierdzia. Zapisują w księgach, które zawożą na Jasną Górę, swoje te duchowe przeżycia. W zamian każda delegacja otrzymywała też i hostię mszalną z wizerunkiem Maryi z Dzieciątkiem na Wieczerzę Pańską. Te hostie z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej zostały też podarowane papieżowi i ojcom soborowym, a dołączony tekst wyjaśniał, że hostie te są znakiem ofiar Polski katolickiej w intencji soboru wyrażonych w czynach dobroci. Dar przyjęto z życzliwością i zrozumieniem. Przygotował on, już wiemy, grunt do pogłębionej refleksji na temat obecności Maryi w Kościele i zaowocował ogłoszeniem Maryi Matką Kościoła. Moi drodzy, w czasie, gdy Kościół w Polsce uczył się od Jezusa w Szkole Maryi, wzrastał, można by tak powiedzieć, także w kontekście trwających obrad soborowych. Byli w tym samym czasie i tacy nasi rodacy, którzy pisali paszkwile, donosy, anonimy, by przekonać także i Kościół na Zachodzie, że prymas jest złym pasterzem. Ciosy spadały nie tylko ze strony służb bezpieczeństwa, rządu czy partii, ale to był największy dramat, także ze środowisk inteligencji katolickiej, zwłaszcza Paksu, Znaku, Kiku, oraz księży patriotów zjednoczonych w Caritasie. Moi drodzy, to nie przeszkadzało prymasowi w tym, aby wpatrzony w Chrystusa i w swoją matkę, kochający Kościół powszechny i kochający Polskę, ojczyznę i Kościół w Polsce, głosił niezmiennie tą wielką prawdę o Bogu, który jest miłością. To nowe, chrystusowe, nowe przekazanie, fundament jedności, którym prymas pragnął, by cały naród w Polsce żył, pochodzi z serca samego Boga. My już w Starym Przymierzu odkrywamy to przekazanie. Wiemy o tym, że Pan Jezus, kiedy przyszedł, zwłaszcza w kazaniu na górze, wyjaśnia także swoim słuchaczom, jak należy to przekazanie wypełniać, przestrzegać. Trudności związane jednak ze zrozumieniem nowości przekazania ukazuje rozmowa Jezusa ze znawcą prawa. Znamy tą Ewangelię, nie będę jej teraz czytał, ale miejmy ten obraz przed sobą. Uczeni w piśmie i faryzeusze zarzucali Jezusowi łamanie prawa szabatu. I temu prawu szabatu był nawet podporządkowany los człowieka. Pamiętamy, w kłótniach o to chodziło, czy można uzdrawiać, czy nie uzdrawiać, pomagać człowiekowi, czy go nie, czy trzeba rzeczywiście na czas szabatu zawiesić miłość do bliźniego. Według faryzeuszy ważniejsze było prawo szabatu, nic nie robienie, od dobra człowieka, jego zdrowia, a nawet zbawienia. Kiedy więc ten bogaty młodzieniec albo ten znawca prawa usłyszał odpowiedź od Pana Jezusa, że dobrze mówi o tym, że należy czcić, kochać bliźniego jak siebie samego, bo tam ten tekst nawiązuje do Starego Przymierza, to jednak my dzisiaj widzimy, odkrywamy też to, że tej jezusowej interpretacji dla Żydów była ukryta właśnie pewna herezja. I ten znawca prawa, pytając o definicję bliźniego, bo potem ta dyskusja wchodzi, kto jest moim bliźnim, wciąga go w pułapkę. Bo w czasach Jezusa uczeni spierali się o to, kto jest bliźnim. Znano aż 6 wyjaśnień i chcieli, aby Jezus precyzyjnie wyjaśnił, za którą jako nauczyciel się opowiada. A więc bliźni to sąsiad lub brat, i można poszerzyć to o przyjaciół, o sąsiadów zrozumianych jako wspólnota na przykład całej wioski, albo można jeszcze to rozszerzyć jako ludzi jednego narodu, narodu wybranego, niezależnie od tego, gdzie oni żyją, ale też o tych obcych z narodu, którzy pragną przyjąć religię mojżeszową i uznawać Jahwę za jedynego Boga. A co dalej? Dalej według faryzeuszy już iść nie można, a jednak Jezus uczył, że należy. Łamał więc prawo. Pytany więc, kto według niego jest bliźnim, nie opowiedział się za żadną z obowiązujących wykładni. Zamiast tego, jak pamiętamy, opowiedział przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Na postawione pytanie znawca prawa odpowiedział sam sobie więc, a Jezusowi tylko pozostała puenta, zachęta do nawrócenia. Idź i ty czyń podobnie. Kochani, świat nie znał miłości Ojca za dni prymasa, Boga Ojca, nie zna i dziś, my o tym doskonale wiemy. Pytanie postawione przez uczonego ma źródło w tej ciasnej etyce skupionej na paragrafie, zamkniętej na dobro człowieka. Takie ujęcie prawa stanowi tamę dla miłości. A Chrystus głosi etykę otwartą na miłość. Wzywa, by w centrum postawić człowieka, a nie bezduszny przepis. Mamy siebie postawić w sytuacji, która potrzebuje pomocy, i wtedy pytać, kto jest moim bliźnim. I odpowiedź przychodzi sama. Bliźnim jest każdy, kto udzielił mi konkretnej pomocy w potrzebie, podczas zagrożenia i nie pytał, czy się znamy, kim jestem dla Niego i co ja będę z tego miał. Kto więc chce naśladować Jezusa i wypełniać przykazanie miłości, nie może myśleć o sobie, tylko musi myśleć o drugim człowieku, który akurat w danym momencie staje przede mną. Każdy jest moim bliźnim i przywołuje miłość, która jest we mnie. I tu nie ma limitu co do miłości. Na przykład 77 razy mamy przebaczać, a więc w nieskończoność. I nie ma limitu co do ludzi. Tak jak to faryzeusze ustawiali, opisując, kto bliźnim jest w tych różnych 6 kategoriach. Na tym polega istota rewolucji w miłowaniu, którą przyniósł Jezus na świat i jest obrazem miłości Pana Boga. Moi drodzy, warto zauważyć, że my często mylimy miłość bliźniego z przyjaźnią, a to nie jest to samo. Gdy dar miłości bliźniego sprowadzamy do przyjaźni, gubimy bogactwo, które wniósł Jezus. Każdy z nas ma przyjaciół, ale Pan Jezus nie będzie pytał, ilu ich mieliśmy za życia. On zapyta, czy kogoś nie odrzuciliśmy. Może się okazać, że nasze przyjaźni nie miały nic wspólnego z chrześcijańską miłością. Mogliśmy wypowiadać wiele wspaniałych słów, zapowiadać lepszą przyszłość świata i Kościoła, zarządzać z oddaniem, zwalczać ubóstwo i mieć setki przyjaciół w oczach Jezusa, ale jednak w oczach Jezusa nie miłowaliśmy, bowiem interpretację miłości bliźniego odnajdujemy w opisie sądu, w tej przypowieści o sądzie ostatecznym. Może jak znawca prawa pytać, kim jest ten najmniejszy, każdy z nas, a Chrystus nie zostawił nam listy precedencji czy kryteriów, jak tworzyć tę listę według tytułów, osiągnięć zamożności czy wpływów. On identyfikuje się każdym z naszej listy, kogo my w życiu po prostu mogliśmy pominąć, czyśmy zlekceważyli, umniejszyli. Jednym słowem, kiedy byliśmy obojętni na los ludzi, z którymi żyli, jak Bogacz i Łazarz. Łazarz był totalnie obojętny na los Bogacz był totalnie obojętny na los Łazarza. Nasze zbawienie zależy więc od miłości. Czy jak Bóg akceptujemy każdego brata i siostrę, których na co dzień w życiu spotykamy? Jeden jest powód. Z nim, jak i ze mną, utożsamił się sam Jezus. To jest to nowe, rewolucyjne oblicze miłości, które nazywa się agape i różni właśnie od przyjaźni. Ono nie potępia przyjaźni, nie wyklucza. Szanuje nasze wzajemne upodobania, jednak idzie o wiele dalej, jakby poza, przekracza granice. Można powiedzieć, że naszą zdolność miłowania wynosi na poziom uniwersalny, z tego partykularyzmu. Nie każda osoba jest przyjacielem, ale każdy człowiek od poczęcia jest dzieckiem Bożym, jest osobą i mamy miłować w każdej osobie ową godność i tajemnicę świętości życia. Dlatego te dwa przykazania miłości Boga i bliźniego są sobie równe, siebie warunkują. Należy miłość, niezależnie kim dana osoba jest i kim będzie, każdemu człowiekowi napotkanemu ofiarować. Czy stanie się przyjacielem, czy będzie może w przyszłości dla mnie zagrożeniem. Tak jak to było w życiu prymasa, on wobec każdej osoby stawał jako wielki przyjaciel Boga i przyjaciel tego człowieka, który nawet go krzywdził, chciał jego zbawienia. Ja, podobny do faryzeusza, mogę ograniczyć swoje widzenie do tego, kim dany człowiek w danym momencie dla mnie jest, ale wtedy mogę negować obecność Boga w jego życiu i popełniać grzech. Miłość zwana agape nigdy nie definiuje osoby na podstawie tego, co o niej wiemy. Kto miłuje jak Jezus, pokładając nadzieję w człowieku, nie odbiera możliwości przemiany. I ta odwaga być prawdziwą miłością w świecie, który nie zna Boga albo odrzuca i nie potrafi kochać, jest dzisiaj dla nas naprawdę wielkim wezwaniem. Nie będziemy mieli wielu przyjaciół, gdy pomniejszamy ludzi, których nie lubimy, nie wiedząc, kim naprawdę chcą. Warto stosować zasadę, że jeśli kogoś nie lubię, to muszę pójść do niego, aby go lepiej poznać. Moi kochani, chrześcijaństwo jest wiarą w dobro każdego człowieka, czego uczył też Jezus. Umiłować jak Jezus, to umyć apostołom nogi,
dawać siebie w odrobinie chleba, jak w Eucharystii, wybaczać, modlić się na krzyżu, nazywając zdrajcę Judasza także przyjacielem. To jest miłość uniwersalna, caritas, która przyjmuje i ogarnia każdego w każdej jego sytuacji życiowej i bez jakichkolwiek warunków, a nie jest to taka partykularna przyjaźń, do której my się bardzo często przywiązujemy i którymi stajemy się niewolnikami. Pokornie przyznajemy. Możemy ją, tą miłość, podziwiać i pragnąć, lecz miłować, choć w części jak Jezus, to już leży poza naszymi możliwościami bez Jego pomocy. Doskonale to odkrył w swoim życiu od samego początku, jak tylko się rozwijał duchowo, prymas Stefan Wyszyński. To jest coś, czym on naprawdę bardzo mocno ujmuje. Dla niego nie było takiego problemu, jak mają dzisiaj we współczesnym świecie niektórzy ludzie, kiedy mówią o takim dylemacie, że nie dajemy rady, to jest ponad nasze siły, tak miłować drugiego człowieka. Rozwiązują go trojako. Jezus, mówią najpierw: Panie Jezu, Ty za wiele od nas wymagasz, odchodzę. Szukam też nieraz innej, łatwiejszej religii, czy po prostu w drugi sposób obniżam poprzeczkę tych wymagań. Zbyt duży nacisk, Panie Jezu, kładziesz na to, abym ja miłował tych, którzy na przykład mnie krzywdzą. Jednym słowem, nie przyjmuję jakby tego, że Bóg daje takie możliwości swoją łaską, żebym ja mógł żyć Jego miłością i tą miłością się dzielić. Możemy wreszcie podjąć stanowczo, jednoznacznie to wezwanie miłości, zaczynając od zawierzenia uprzedzającej miłości Pana Boga, i to jest właśnie to, czego nas prymas Wyszyński chce uczyć, zwłaszcza i w naszych czasach. Skoro On sam napełnia mnie swoją miłością, to jeśli tylko pozwalam, by miłość napełniała moje serce aż po brzegi i się przelewała, to rozlewać się tak, że zacznie na wszystkich, z którymi żyję. Tak miłość bliźniego jest miłością Boga. Jest tylko jeden strumień miłości serca Bożego. To agape, ta miłość, która odkrywa swoje pochodzenie właśnie w Bogu. Bóg jest miłością i miłość od Niego pochodzi. Kto nie napełnia się Bogiem, nie może napełniać świat chrześcijańską miłością. Dzielimy się miłością, która jest Bogiem. Jesteśmy tylko kanałem przepływu miłości Boga do człowieka. Mówimy przecież, że wiara, nadzieja i miłość to dary wlane cnoty teologalne, w których sam Bóg jest obecny, przychodzi do nas i znajduje w duszy swoje mieszkanie. Święty Jan powie: po tym poznajemy, że w Nim jesteśmy, w Bogu, a On w nas, że użyczył nam swojego ducha, a Jego duch polega na tym, że miłujemy tak, jak On nas umiłował. Bóg przez swojego ducha sprawia w nas miłość i czyni zdolnymi, by ją innym darować. Moi kochani, z tej Bożej perspektywy łatwo dostrzec, dlaczego miłość najmniejszych jest najważniejsza i dlaczego trzeba się stawać takim jeszcze mniejszym od tego, którego się kocha. Tak jak Jezus stał się ostatnim, kiedy do Judasza mówił: przyjacielu, kiedy modlił się za nas na krzyżu: przebacz, bo nie wiedzą, co czynią. Tą samą drogą, dokładnie, taką drogą krzyża Wielkiego Piątku, jak to prymas często mówił o sobie, a potwierdził to na końcu swojego życia, taką samą drogą odszedł dokładnie w relacjach z każdym napotkanym człowiekiem. Święty Jan w listach na okrągło powtarza, że prawdziwie miłuje Boga ten, kto miłuje brata. Często popełniamy błąd, że nie rozumiemy właściwie tych słów, twierdząc, że gdy miłujemy jeden drugiego, wtedy Bóg jest pomiędzy nami. Moi drodzy, to podejście stawia nas na pierwszym miejscu, gdy spełniamy warunek: Bóg jest z nami, a tego święty Jan nie zamierza powiedzieć. On zaczyna od Boga, nie od ludzi. Boża miłość jest pierwsza, a nie, że ja chcę kogoś kochać. Tak. Ja muszę przyjąć najpierw miłość od Pana Boga. Moja miłość drugiego człowieka musi być owocem przyjęcia tej miłości. I wtedy zaczynamy naprawdę nawzajem się miłować. Miłość bliźniego to kontynuacja miłości Pana Boga. Pan Jezus to wyjaśni tak, że chociażby w przepowieści o winnym krzewie. Krzew winny jest źródłem mocy miłowania, a zachowanie przykazań jest wyrazem zrozumienia, że bez pomocy Bożej nie damy rady miłować. Jak zaakceptować najmniejszych spośród braci? O kochani, odpowiedź jest jedna. Nie mocą swojej woli, lecz otwarciem na miłość Boga. I to jest chyba to oblicze prymasa, które w beatyfikacji także zajaśnieje. Jest to jedna droga, by przyjąć każdego człowieka, nawet tego najtrudniejszego, niemożliwego w życiu codziennym. Tego, który zdradza, który składzie kłody, który w danym momencie nie rozumie, tak jak był niezrozumiany prymas. Uczymy się tego na modlitwie. Gdy klękamy w pokorze i stajemy w prawdzie, mówimy Panu Bogu, nie potrafię sam od siebie, naucz miłować ludzi, jakimi naprawdę są, a nie jak mówią o sobie albo ja ich postrzegam. A On udzieli pokoju serca i łagodności. Prawdziwa modlitwa przemienia nasze serca, napełnia miłością Bożą. Na niej dokonuje się cud naszej przemiany. Jezus wtedy burzy bariery, które w nas skutkowały ograniczonością widzenia, kim jest każdy człowiek w oczach Bożych. Bardziej było to nasuwało się, kim ten człowiek jest w moich oczach, a nie w oczach Bożych. Ta walka wciąż trwa. Prymas, kiedy spotykał się z ludźmi, miał ten dar, tą wielką jakąś łaskę od Pana Boga, stawać się mniejszym od tego, którego spotykał, i patrzeć na niego oczyma samego Boga, a nie swoimi ludzkimi oczyma, bo wtedy nigdy nie byłby prymasem tysiąclecia, nigdy by nie przeprowadził Polski przez ten trudny czas, bo to właściwie on był tylko narzędziem w ręku Pana Boga, że Bóg mógł wylać tą przeogromną miłość także do ludzi. Ludzie to odczuli. Odczuwali to także i ci, którzy spotykali prymasa chociażby na Soborze Watykańskim II czy podczas różnych innych spotkań. Modlitwa jest otwarciem naprawdę na tego działającego pośród nas Boga, tajemnicy Trójcy. I myślę, że także, kiedy myślimy o tym jednym z najmniejszych, ostatni i najmniejszy z braci jako prymas, właśnie w tym kontekście tej tajemnicy miłości do drugiego człowieka, to myślę, że on także bardzo mocno inspirował się tą, która była służebnicą pańską, Matką Bożą. Kochani, niech tych kilka myśli dopomoże nam także w takim odkrywaniu wezwania dzisiaj dla nas, na nasze współczesne czasy, jak przyjąć to wezwanie tej beatyfikacji dla siebie, bo wiemy o tym, że ogłaszanie kogoś świętym nie jest potrzebne tym ludziom, którzy są już u Pana Boga. Ono jest potrzebne nam. Dlatego to nasze przygotowanie do beatyfikacji, ono będzie wydawało najlepsze owoce wtedy, kiedy my jakąś cząstkę chociażby z tej twarzy prymasa, która objawia się nam w kontekście Bożego objawienia i tych kartek z konkretnych wydarzeń z jego życia, kiedy ta twarz prymasa stanie się taką twarzą, w której my się po prostu zakochamy, będziemy inspirować i pozwalać Panu Bogu potem przeznać, tak jak On to czynił przez prymasa, odmieniać historię naszą współczesną. Bóg zapłać, dziękuję.
Bóg zapłać. Ksiądz biskup Józef Szamocki, biskup pomocniczy toruński, razem z nami przygotowuje nas do beatyfikacji księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszam Państwa do rozmowy. Numery telefonów 655 2355 dla słuchaczy z północnej Polski, 655 2356 południa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 200. Zagranica 00485 56 655 2333, a także 655 2366.
prymasem tysiąclecia, przed Twym tronem na kolanach wszystko stawiam na Maryję. Wraz z prymasem tysiąclecia, przed Twym tronem na kolanach wszystko stawiam na Maryję.
Bardzo proszę, halo. Halo, halo, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Tadeusz z Podkarpacia. Witam księdza biskupa Józefa i ojca Dariusza. Znając troszkę prymasa i ojca świętego, prymasa, gdy przyjeżdżał do Krakowa na uroczystości świętego Stanisława oraz beatyfikacji Maksymiliana, przyglądałem się i tego nawet byłem bierzmowany przez Ojca Świętego. Ale chodzi o to, że ksiądz prymas, gdy przyjeżdżał nawet nie do Krakowa i gdziekolwiek był, i jak papież też był, on był zawsze sobą. On nie poklepywał nikogo po plecach, ani nie dał się poklepywać po plecach. On był zawsze sobą i był respekt przed nim. On tak jak się przyszło do niego albo do Ojca Świętego, to oni stawiali na baczność człowieka. Oni się przyglądali i wiedzieli, z kim mają do czynienia, z jakim człowiekiem rozmawiają i co mu mają powiedzieć. I także te krytyki tych komunistów i niektórych tych, to oni byli... Oni wiedzieli, że to jest człowiek Boży i że on nie przyciągał człowieka do siebie, ale przyciągał człowieka do Boga. I tym oni wiedzieli, że trzeba się nawrócić, No trzeba, bo on zaraz odczytywał w człowieku że Pan Jezus, że daleko jest od Boga. I dlatego ta krytyka taka była mocna, bo była z daleka i nieświadoma. I on to o tym wiedział. No można by dużo mówić o prymasie, ale powinniśmy brać wzór i naśladować go i jechać za beatyfikację i kochać go tak, jak on nas kochał. To może tyle. Szczęść Boże.
Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Szczęść Boże.
Czy ksiądz biskup coś stanie jakieś?
Nie wiem, no po to potwierdzić tylko można te nasze odczucia. Ja tak prymasa nie znam jak ten pan, bo tak blisko nie byłem, nie spotkałem się z nim w życiu, ale to co naprawdę, jak się czyta jego pisma, zwłaszcza jego zapiski więzienne, no to jednoznacznie wynika to, że to nie jest tak, że to była jego wola, tylko że on tak sobie postanowił, tak jak na kartce napisał. To, co napisał, to on najpierw otrzymał od Pana Boga i ta miłość do człowieka, każdego człowieka, tak jak Pan mówi, żeby zbawić go, żeby powiedzieć mu taką miłością, że jesteś w błędzie, ale i stanowczością, że to było dane uprzednio, uprzedzająca łaska. I prymas to umiał fantastycznie przyjąć i rozeznać w swoim własnym życiu.
Prosimy, Radio Maria, halo.
Bardzo proszę, do kilka słów chciałam powiedzieć.
Już jesteśmy na antenie, słuchamy Panią.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mój Kazimierza, mnie jest bardzo przykro, że Polacy tak nie doceniają, że mamy takich wspaniałych Polaków, a teraz się takie wyczynia rzeczy, że się po prostu wierzyć nie chce, że to w naszej ojczyźnie świętych, błogosławionych może się wydarzyć. Przecież mamy księdza Jerzego, który taką śmierć męczeńską za naszą ojczyznę poniósł. Będzie beatyfikacja prymasa Wyszyńskiego, Ojca Świętego. Wszystko Polacy zapomnieli, tak się pozmieniali, że nam stare ludzi starego pokolenia jest to trudno naprawdę zrozumieć, ogarnąć, co się z nami zrobiło. serdecznie Bóg zapłać za przepiękną katechezę. Bóg zapłać. Życzę wam wszystkiego, wszystkiego najlepszego, Bożego błogosławieństwa.
Bóg zapłać, panie Kazimiero. Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jola z Łodzi się kłania.
Prosimy.
Ja bardzo dziękuję, bo jestem dzieckiem komunizmu i ja nie znałam prymasa Wyszyńskiego właśnie z tej strony. Coś słyszę z fal Radia Maryja. Przekochany człowiek. Wiem, ile straciłam, nie znając kardynała Wyszyńskiego, ale to mnie uczy Kościoła, uczy mnie miłości. I odnajduję w sobie, przepraszam, bo ten zwierz mi tu przeszkadza, odnajduję w sobie takie, że najtrudniejsze w wierze katolickiej jest właśnie miłość nieprzyjaciół, ale poznaję, że to z pomocą Bożą jest możliwe. I to, co dzisiaj usłyszałam, to mi daje siły i tak trzymać. Wielki Bóg zapłać, pozdrawiam księży i tak dalej.
Wielki Bóg zapłać.
Dziękuję.
Dziękuję, pani Jolanto. Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Kraków, Henryka. Kiedy myślę o kardynale prymasie, to zauważam i uderza mnie to, jak oni współpracowali ze sobą, kardynał Wyszyński i Karol Wojtyła, później Jan Paweł II. I przykładów tej niesamowitej współpracy, jakiejś łączności, mimo że to były osoby całkowicie temperamentalnie różne, ale to ich absolutnie nie dzieliło. Przykładem takiej współpracy może być fakt, że kiedy odbywał się pierwszy sobór biskupi ustanowiony przez Watykanum II, i ten pierwszy sobór odbywał się w 1967 roku, to władze komunistyczne nie pozwoliły prymasowi pojechać, to znaczy nie dały mu paszportu. I cała delegacja z Karolem Wojtyłą odmówiła przyjazdu, mimo że był dylemat, czy nie lepiej pojechać, ale tak bardzo solidaryzowali się, a wtedy już głos Karola Wojtyły bardzo się liczył. I nie pojechali wszyscy. Na drugim soborze już prymas Wyszyński był i on tam wygłaszał po drugim synodzie biskupim, wygłaszał takie podsumowujące przemówienie, bo miałam szczęście zapoznać się z aktami w archiwum kurii diecezjalnej krakowskiej i tam wiele na ten temat znalazłam. I Karol Wojtyła całe to przemówienie potraktował jako podsumowanie obrad. I jeszcze ta współpraca przejawiała się w ten sposób, że ona na Forum Najwyższym była taka bardzo majestatyczna i bardzo oficjalna, a na prywatnym była taka bardzo ciepła. Na przykład kiedy w 1977 roku prymas przebywał w Beskidach na wypoczynku, a Karol Wojtyła wtedy otrzymał doktorat honoris causa w Moguncji, prymas przysłał mu gratulacje i toczyła się korespondencja i prymas napisał tak, tak bardzo dowcipnie. Wyrywam z listu. Najsprawniejszy nawet osiołek, nosiciel wielkiego ducha, musi nieco wyprząc. Miej litość nad sobą, drogi kardynale Karolu, i nad twoimi współpracownikami, którym z łaski twojej
Paululum respirare concede. Daj trochę odetchnąć. Nie będę przedłużała, dlatego że tych argumentów jest bardzo, bardzo wiele. Ja miałam tylko 2 tygodnie czasu na napisanie artykułu, który wysłałam do Torunia, ale to naprawdę można byłoby ciągnąć, że ci święci się przyciągali, mimo że byli bardzo różni od siebie i że nawzajem dodawali sobie sił. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Dziękujemy pani profesor, ksiądz biskup.
No właśnie, na potwierdzenie jakby tego, co my na co dzień odczuwamy, że jak się święci spotkają, mimo swoich różnic, to zawsze tworzą jedność. Uzupełniają się nawzajem. A jak się spotkają ludzie, którzy są zapatrzeni w siebie, a nie patrzą oczyma Boga na świat, na drugiego człowieka, to zawsze niosą niepokój, zło, nieszczęście. To nawet dziecko poczęte pod sercem matki może przeszkadzać, prawda? To taka jest różnica.
Prosimy. Halo?
Ale on niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze i dziewica.
Teraz i zawsze.
Się zgłaszał z Krakowa Zbigniew. I chciałem wspomnieć niezwykłą osobę, wspaniałą postać historyczną księdza prymasa. Dlatego, że spotkałem go w swoim życiu w dziwnych okolicznościach. W latach 70. W 66 roku, kiedy obchodzone było na Jasnej Górze, było tysiąclecie, ja byłem wtedy młodym człowiekiem i po prostu zajmowałem się, byłem fotoreporterem krakowskiej prasy. Pojechałem na Jasną Górę i tam właśnie robiłem właśnie reportaż z uroczystości. No ale to był taki incydent, który miał swego czasu właśnie miejsce. I potem, no kilka lat, ładnych kilka lat później, to znaczy przypuszczam, że to było jakieś 7-8 może lat później, już będąc na studiach, byłem osobą asystującą wybitnemu takiemu człowiekowi, który tutaj przyjeżdżał do Polski, taki właściwie to był taki patron wielu ludzi. On miał kontakt między innymi z księdzem kardynałem, dlatego że to był taki, jakby to powiedzieć, no człowiek, który po prostu mieszkał w Starej Szwajcarii, nazywał się Julian Godlewski i on był osobą, która właśnie zawsze dysponował no, swoistym majątkiem i przyjeżdżał do Polski, to zawsze wstępował do sióstr w Laskach, spotykał się z kardynałem, pytał się, gdzie może dawać swoje dary. I on tutaj był w Krakowie w 50. Wtedy byłem jego osobą asystującą mu i był w Krakowie i tutaj był umówiony z księdzem kardynałem w kurii biskupiej na ulicy Franciszkańskiej 3. Ja jako jego asysta odprowadzę. To był pan już starszy i chodził o właśnie lasce. I więc odprowadzałem go. To mi prowadziło go po schodach. No i on mówi, chodź, to cię przedstawię cię księdzu kardynałowi. No i wchodzimy tam do tego pokoju, do tej sali, gdzie ojciec, gdzie ksiądz kardynał nas czekał, czekał na pana Godlewskiego. No i on mówi, a pan właśnie mówi, to jest mój asysta i no i ja miałem wyjść potem i poczekać na zewnątrz, bo to zawsze były rozmowy w 4 oczy. No a ksiądz kardynał do mnie się zwracał, ja pana skądś znam. Ja pana znam. Ja byłem zaskoczony tym bardzo i zdziwiony i tak zrobiłem minę zdziwioną, ale no jeśli tak było, to chyba wtedy, kiedy fotografowałem na Jasnej Górze w 66 roku. On się zastanowił, no tak jest. No i więc tutaj to było, ta opowieść, ona jest bardzo osobista, ja ją po prostu mam zapamiętaną. Ci już jestem starszym panem pod 80. W każdym razie on miał po prostu nieprawdopodobną pamięć wzrokową i właściwie myślę, że jak i patrzył na kogoś w sposób, jakby powiedzieć, obdarzony specyficznym jakimś uzdolnieniem, zapamiętywał po wielu latach, kiedy przypuszczam, że w międzyczasie na pewno miał setki osób, które się przewijały przed jego oczami, prawda, ja się on potem nie spotkał za tygodniu tam 5 czy tam 6 lat, czy 8 lat, że nie pamiętam ile to było, w 70 latach to było. Jeśli 70 było, że nawet 4 czy 5, to po prostu to otworzył moją postać, to byłem zaszokowany. No i to chciałem podzielić. Takie zdolności to może być tylko osoba właśnie święta. I tu się chciałem podzielić.
Dziękujemy, panie Zbigniewie. Bóg zapłać. I kolejny słuchacz. Prosimy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Paweł z okolic Sierpca. Szczęść Boże księdzu biskupowi. Szczęść Boże ojcu.
Szczęść Boże.
Ja chciałbym krótko powiedzieć, znaczy zobaczymy, czy krótko. Mianowicie ta cecha, umiejętność umniejszania się jest cechą rzeczywiście Bożą, bo ona pochodzi bezpośrednio od Chrystusa. Jezus mówił, ja jestem cichy i pokornego serca, naśladujcie mnie. I właśnie ta cecha czyni tego człowieka, który jest prorokiem, a prorokiem był kardynał Wyszyński, właśnie przekonywującym i silnym, dlatego że on jest zakotwiczony w prawdzie, a prawda ma swoje źródło w Bogu. I jeżeli Pan Jezus mówi właśnie, że jestem cichy i pokornego serca, to jednocześnie Pismo Święte mówi o nim, że w niektórych miejscach przemawiał jak ten, który ma władzę, a nie uczeni w piśmie. I taką postacią na polskim gruncie był właśnie kardynał Wyszyński. Oczywiście, że również Jan Paweł II. I to jest ta pieczęć Ducha Świętego, która po prostu tego człowieka sytuuje właśnie w obszarze takiej osoby przekonywującej. Ja jestem rodem z Gniezna, do 24 roku życia, a urodziłem się tuż powiedzmy na początku wojny. Ja miałem okazję znajdować się w bliskości kardynała Wyszyńskiego. Patrzyłem na jego twarz, z której biła wielka szlachetność i dostojność. No po prostu, jeśli już potem jako młodzieniec pofrunąłem nieco w życie, no powiedzmy rodzina i tak dalej, to wciąż w moim pokoju na biblioteczce stała podobizna kardynała Wyszyńskiego. Jest dla mnie wielkim autorytetem i jest osobą, która mnie wzrusza. I tak jak Jan Paweł II powiedział, święci są od tego, żeby nas zawstydzać. On taką rolę spełnia w moim życiu. Bardzo dziękuję, szczęść Boże.
Bóg zapłać, dziękujemy panie Pawle. Księże biskupie, może jeszcze jeden telefon? Proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Elżbieta z Wrocławia.
Prosimy, pani Elżbieto.
Chciałabym podziękować za tą piękną katechezę. Tutaj tylko chciałam dodać, jak wielki nacisk prymas Wyszyński kładł na miłość, miłosierdzie Boże. Tak więc patrzmy oczami Jezusa na każdego człowieka, przebaczajmy mu, tak jak Józef przebaczył swoim braciom, bo Pan przebaczył nawet te grzechy, których bardzo, bardzo się wstydzimy. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, dziękujemy. Księże biskupie, poproszę o zdanie, podsumowanie.
Ja myślę, że wszystkie te głosy do powiedzenia, one jednoznacznie wskazywały także i na to, że w naszym sercu jest taka tęsknota, prawda, żeby podobnie jak kardynał Wyszyński, prymas tysiąclecia, no, kształtować swoje życie i klimat naszej ojczyźnie, czy w domu, tam gdzie żyjemy, tam gdzie jesteśmy. A wiemy, że pułapka polega właśnie na tym, że nieraz my bardziej zaczynamy kształtować, znaczy pilnować jakiegoś tam przepisu, prawa, czy prawda, a nie widzimy człowieka w tym wszystkim. I to jest chyba też i znak dzisiaj naszych czasów, w których żyjemy. Także ta beatyfikacja jest dzisiaj nam naprawdę potrzebna. A wielu może młodych ludzi, zwłaszcza, bo tam taki był głos tej pani z Łodzi, prawda, że go nie znała. Ja myślę, że prymas żyje po prostu, będzie żył teraz jako święty, błogosławiony w naszej ojczyźnie, to on nie odszedł gdzieś tam do dalekiej historii i on może dalej nam do nas przemawiać swoim postawą, swoimi
pismem, czy słowem, które głosił. Mamy jego kazania też nagrane i spisane. W ogóle jego, przeogromne jego wielkie dziedzictwo i on nas może dalej no, inspirować. I sądzę, że to jest właśnie cel tej beatyfikacji, żeby pomógł nam odmienić nasze serca w naszej oczynie, wszystkich Polaków. Tak jak to wszystkich nie odmienił, to my wiemy, prawda? Ale jak to się działo w latach, kiedy on przeprowadzał Kościół przez ten trudny czas historii w naszej ojczyźnie. Tak samo i dzisiaj może on nam pomoże i to wierzymy w to ogromnie mocno. Ale musimy my sami się zmienić, to jest taka prawda.
Z Bożą pomocą, z Bożą łaską. I prosimy w takim razie o błogosławieństwo księdza biskupa.
Pan z wami.
I z Duchem Twoim.
Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
Który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi wszechmogący Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
Amen.
Bóg zapłać również ojcu Dariuszowi i wszystkim słuchaczom.
Dziękujemy. Ksiądz biskup Józef Szamowski, biskup pomocniczy toruński. Kolejny cykl kateches aż do 12 września, do beatyfikacji księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Będziemy się do tego przygotowywać razem z księdzem biskupem.